Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć moją misję edukacyjną i ten podcast i jego premiery cotygodniowe, w ramach których pojawiają się odcinki w wolnym dostępie, zachęcam Was do wsparcia w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy moją pracę w ten sposób wspierają, szczególnie nisko kłaniam się moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję raz jeszcze i zachęcam do wsparcia, a jednocześnie zapraszam już na nowy odcinek. Spoilermaster, kilka dni temu, nagrywam te słowa w połowie lipca 2024 roku, skończył 5 lat. To 10 lipca 2019 roku po raz pierwszy na Spotify pojawił się odcinek Spoilermastera. Był to odcinek poświęcony ramenowi w kinie. I po 5 latach, zupełnym przypadkiem, a być może wcale nie, zatoczyliśmy koło i oto przed Wami odcinek najnowszy poświęcony także japońskiej kulturze filmowej. Od ramenu do Nagisy Oshimy, do twórcy, który zasłynął jako skandalista kina światowego i jeden z najbardziej politycznie zaangażowanych, buntowniczych, nieustraszonych i, co tu dużo kryć, niekonwencjonalnych, dziwacznych, może nawet twórców kina światowego. Ten odcinek powstaje we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym MBank Nowe Horyzonty, który odbędzie się od 18 do 28 lipca roku 2024 we Wrocławiu. Planuję tam być. Być może słuchacie tego odcinka jeszcze przed festiwalem, być może słuchacie go na samym festiwalu, a być może słuchacie go już po festiwalu. W ramach tej 24 edycji Nowych Horyzontów zostanie zaprezentowana wyjątkowa retrospektywa. Retrospektywa twórczości Nagisy Oshimy. Ta retrospektywa ma dwóch świetnych kuratorów. Są nimi dr Łukasz Mańkowski, swego czasu gość Spoilermastera, konkretnie odcinka o filmie Drive My Car, a drugim kuratorem tej sekcji jest dyrektor artystyczny festiwalu, to znaczy Marcin Pieńkowski. Dodam, że retrospektywa obejmuje 14 tytułów z filmografii Oshimy, a zatem ponad połowę tej twórczości, są to te kluczowe dzieła i retrospektywa powstała także we współpracy z festiwalem filmowym 5 Smaków. Wsparcia retrospektywie udzieliła także The Japan Foundation. Kiedy tylko dowiedziałem się, że to właśnie Nagisa Oshima będzie bohaterem retrospektywy nowohoryzontowej, pomyślałem sobie wspaniale, ponieważ ja na Nowe Horyzonty jeżdżę w zasadzie nieprzerwanie od 23 lat. Nie byłem na pierwszej edycji tego festiwalu, ale od drugiej jestem na nim już dosyć regularnie i Nowe Horyzonty kojarzą mi się najbardziej z dwiema rzeczami. Cały czas z odkrywaniem nowych filmowych zjawisk, ale także ze spotkaniami z kinem odważnym, trudnym, często szokującym. Smaki i odcienie filmowego szoku, mam wrażenie, zupełnie inaczej wybrzmiewały na naszych filmowych podniebieniach na początku wieku XXI, kiedy to byliśmy niemal spragnieni skandalu i pamiętam to bardzo dobrze, jeszcze w cieszyńskich kinach dosłownie wyczekiwaliśmy tych filmów, które w jakiś sposób nas zaszokują, przekroczą granice tego, co w w tamtym czasie, na początku wieku XXI, było dla nas normą kinematograficzną. To działo się na tamtym festiwalu i na tamtych pierwszych festiwalach regularnie i szok filmowy był wtedy, tak mi się wydaje, częścią jakiejś inicjacji. Był czymś przyjmowanym z dreszczem, nierzadko z gwałtownymi wybuchami reakcji na widowni, czasami także z oklaskami, śmiechem, często obronnym, ale jednak było to coś niesłychanie celebrowanego. Mam wrażenie, że przez ćwierć wieku, które upłynęły od tamtego czasu, niemalże ćwierć wieku, wrażliwość młodych kinomanów i kinomanek bardzo się zmieniła. Obecnie do tych elementów szokujących często podchodzi się z dużą ostrożnością i o tym może także świadczyć fakt, że Festiwal Nowe Horyzonty w tym roku po raz pierwszy wprowadził tak zwane trigger warnings, to znaczy opcję w programie festiwalu online, w której widz, ryzykując oczywiście spoilery, może kliknąć na ikonkę przekreślonego oka, choć ja lubię o niej myśleć perwersyjnie, jako o ikonce oka przeciętego, ponieważ jestem jednak nieodrodnym uczniem surrealistów Buñuela i Dalego, i pod tą ikonką taki widz może zobaczyć, jakie elementy szokujące czy naruszające komfort odbiorczy, komfort psychiczny mogą się w danym filmie pojawić. I podchodzę do tego jako do ducha czasów. To nie jest wrażliwość, która mnie ukształtowała i to nie jest też wrażliwość, którą ja sam posiadam, ale wiem także z mojej praktyki akademickiej na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, że nowe pokolenia kinomanów i kinomanek bardzo często już taką wrażliwość i taką ostrożność w podejściu do elementów transgresyjnych kina wykazują. Mogę się temu zatem przyglądać jako pewnemu ruchowi historii, pewnemu wiatrowi historii i temu, jak kinomania i kinofilia po prostu się z dekady na dekadę zmieniają. Ale do czego zmierzam? Ucieszyłem się z tej retrospektywy także dlatego, że właśnie Oshima wydaje się reżyserem, którego filmy są niemal jak rozległe pola minowe owych trigger warnings, ponieważ trudno wymienić film Oshimy, który nie zawierałby elementów takich jak przemoc, przemoc seksualna, przemoc na tle rasowym i etnicznym, a także rozmaite zachowania zahaczające o skatologię i naruszanie tematu tabu związanego z ciałem, także jako z ciałem wydalającym, z ciałem, które zachowuje się na różne sposoby, które oficjalna kultura często próbuje cenzurować. Innymi słowy, Nagisa Oshima, który debiutuje pod koniec lat 50. wieku XX i tworzy właściwie aż do końca XX wieku, pozostaje w trzeciej dekadzie wieku XXI skandalistą i kto wie, czy być może już pośmiertnie nie zaszokuje obecnych widzów Nowych Horyzontów nawet bardziej niż tych widzów lat 70. i 80., którzy w pełnej świadomości poszukiwali rzeczy mocnych, rzeczy transgresyjnych w nadziei przeżycia pewnego dreszcza w sytuacji, kiedy internet nie spełniał jeszcze roli dostarczyciela obrazów naruszających dowolne tabu o dowolnej porze. Świat sprzed internetu, sprzed wideo, sprzed powszechnej dostępności, przede wszystkim do obrazów o charakterze erotycznym, sprawiał, że kino japońskie lat 60. i 70., ale przede wszystkim kino Oshimy właśnie, często funkcjonowało jako taki właśnie dostarczyciel treści stabilizowanych, zakazanych. Oshima podawał ów zakazany owoc swoim międzynarodowym widzom niemalże rutynowo. Jestem zatem bardzo ciekaw, jak retrospektywa Oshimy zostanie przyjęta, tym bardziej, że są to filmy bardzo różne stylistycznie, często zróżnicowane tematycznie, nieodmiennie, myślę, czasem trudne w odbiorze i to nie tylko ze względu na brutalność obrazów, ale także ze względu na to, że przywołują one konteksty polityczne, społeczne, historyczne, które no, w owej trzeciej dekadzie wieku XXI wcale nie muszą nam się wydawać tak oczywiste, pewnie nigdy nie były do końca oczywiste dla zachodniego widza, ale jednak wydaje mi się, że Oshima jest takim twórcą, przy którym pewna ręka przewodnika wzniesiona i wskazująca elementy ważne, elementy kluczowe, elementy węzłowe jest bardziej potrzebna niż w przypadku wielu twórców z naszego kręgu kulturowego. Ponieważ ja sam w konfrontacji z tą twórczością chwilami poczułem się lekko zagubiony, oszołomiony, pomyślałem, że w tym odcinku oddam tę dynamikę i zaproszę przewodnika właśnie, który także i mnie poprowadzi przez tę twórczość i swoim eksperckim okiem nauczy przynajmniej trochę patrzeć na nią i doceniać ją bardziej. Nie ma lepszego adresu pod tym względem, nie ma większego specjalisty od kina japońskiego właśnie obecnie w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością, od profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Loski, który zgodził się na rozmowę, tę rozmowę za chwilkę usłyszycie, i to właśnie profesor Loska, który był także moim wykładowcą przed laty na krakowskim filmoznawstwie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Pamiętam bardzo dobrze jego zajęcia dotyczące przede wszystkim teorii kultury. Otóż właśnie takie spotkanie po latach z panem profesorem postanowiłem zaaranżować. On się łaskawie zgodził i za chwilkę usłyszycie ponadgodzinną rozmowę, w której profesor Krzysztof Loska wprowadza mnie i zarazem was w meandry, uroki i także te bardziej cierniste obszary twórczości Nagisy Oshimy. Pozwólcie, że przedstawię profesora Krzysztofa Loskę jego oficjalnym biogramem, ponieważ mówimy o jednym z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich filmoznawców, o ogromnych osiągnięciach. Ten biogram destyluje je oczywiście do krótszej formułki, ale pozwólcie, że w ten sposób go przedstawię. Krzysztof Loska to profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Teorii i Antropologii Filmu w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Doskonałości Naukowej, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Prowadzi badania z zakresu historii kina ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii azjatyckich, postkolonializmu i kulturowych uwarunkowań tekstów filmowych. Kierował 4 projektami badawczymi finansowanymi ze środków KBN, MNISW i NCN. Jest autorem 170 artykułów naukowych publikowanych na łamach kwartalnika filmowego, studiów filmoznawczych, przeglądu kulturoznawczego, ekranów, Ergo, Images, Kultury Współczesnej, Etosu i innych czasopism oraz 13 monografii książkowych, między innymi takich jak Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością, Hitchcock, autor wśród gatunków, ta książka bardzo ważna dla mnie, pamiętam dobrze jej wydanie, wtedy byłem właśnie studentem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. David Cronenberg, Rozpad ciała, rozpad gatunku, wspólnie z Andrzejem Pitrusem. Tożsamość i media, o filmach Atoma Egojana, poetyka filmu japońskiego. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, nowy film japoński, mistrzowie kina japońskiego, postkolonialna Europa, etnoobrazy współczesnego kina, a także W cieniu imperium wschodzącego słońca. Dodam, że 3 z owych japońskich pozycji profesora Loski ja także mam w swojej biblioteczce i jeśli chodzi o Oshimę, to szczególnie polecam wam ten tom Mistrzowie kina japońskiego, wydany przez Uniwersytas, ponieważ jest tam obszerny rozdział o Oshimie, z którego ja także korzystałem, przygotowując się do tej rozmowy i poznając coraz to kolejne tytuły Oshimy łaskawie udostępnione mi przez Festiwal Nowe Horyzonty, z którym, jak już wspomniałem, współpracuję przy tym odcinku. Dodatkowych kontekstów dostarczyły mi publikacje zagraniczne, przede wszystkim monografia Oshimy, pióra Maureen Turim, The Films of Oshima Nagisa, Images of a Japanese Iconoclast, pisma samego Oshimy, wydane w tomie pod redakcją Annette Michelson, Cinema Censorship and the State, The Writings of Nagisa Oshima, za chwilkę zacytuję na otwarcie pewien fragment jednego z tych esejów, a także cieniutka książeczka z serii BFI Classics poświęcona filmowi Imperium Zmysłów, pióra badaczki Joanne Mellen. To była prawdziwa przygoda. Poznałem filmografię, której wcześniej w zasadzie nie znałem, chyba z wyjątkiem 2 tytułów, na czele oczywiście z pamiętnym, skandalizującym Imperium Zmysłów, ale zapoznawszy się z filmami, zapoznawszy się także z pismami Oshimy, z tekstami profesora Loski, poczułem się wystarczająco, przynajmniej wstępnie, uzbrojony do takiej rozmowy o Oshimie, a zanim przejdziemy do niej i zanim na ponad godzinę udamy się w tę podróż razem z profesorem Krzysztofem Loską, pozwólcie, że przeczytam wam krótki fragment eseju samego Oshimy, bo on wprowadzi nas i w nastrój, i w tematykę, i w doniosłość tej twórczości. Oshima przyszedł na świat w roku 1932, był nastolatkiem w momencie, w którym Japonia skapitulowała w II wojnie światowej. Tło tej kapitulacji jest nam nader znane, ponieważ rok temu oglądaliśmy jego kulisy w takim filmie jak Oppenheimer Christophera Nolana, a zatem nie musimy przypominać o tym, jak dotkliwą klęskę poniosło Imperium Japońskie w II wojnie światowej. Ważna jest wszakże pamięć o tym, że dla wielu Japończyków pokoleń i starszych, i młodszych ogromnym szokiem poznawczym, kulturowym, być może nawet metafizycznym, na pewno politycznym i obywatelskim był moment, w którym cesarz Japonii Hirohito ogłosił kapitulację Japonii, ale także zrzekł się swojego boskiego statusu. Do tej pory cesarz był bogiem na ziemi, od tego momentu był już tylko człowiekiem omylnym i na dodatek zwierzchnikiem państwa, które przegrało, a przegrana w kulturze militarystycznej Japonii była gorsza od śmierci, to trzeba wyraźnie powiedzieć. I oto w roku 1969 w sierpniu Nagisa Oshima publikuje esej, który ja przełożyłem we fragmencie oczywiście dla was na potrzeby tego odcinka. Ten esej ma tytuł Moja młodzieńczość zaczęła się od klęski. Celowo używam tutaj słowa młodzieńczość. W angielskim przykładzie pióra Dawn Lawson to jest słowo adolescence i to jest ważne. Nie wiem, jakie słowo pada w japońskim, tutaj fachowcy mogą mnie poprawić. Ale adolescence to nie jest youth, czyli to nie jest młodość. Adolescence już wskazuje właśnie na ten okres dojrzewania, okres, w którym z dzieciństwa przechodzimy w dorosłość. Dlatego postanowiłem przełożyć to jako moją młodzieńczość, czyli ten okres właśnie już, kiedy następuje wyjście z dzieciństwa i trwa podróż w stronę dorosłości. Otóż Nagisa Oshima pisze tak, tutaj podaję tutaj podam tych kilka akapitów w moim przekładzie. Oczywiście jest to przekład zapośredniczony, bo korzystałem z wersji angielskiej. Oshima pisze. Zastanawiam się, kiedy zaczęła się moja młodzieńczość. Mnie samemu trudno to określić. Powinienem jednak nakreślić okoliczności tego dnia, choć wzdragam się przed tym, jako że zbyt wielu już ludzi z przeróżnych zakamarków rzeczywistości, a już zwłaszcza inteligencja mojego pokolenia, powiedziała o tym dniu już o wiele za dużo. Mówiąc ten dzień, mam na myśli gorący letni dzień, w którym Japonię ogarnęło dziwne milczenie. Miałem 13 lat, byłem ósmoklasistą. Grałem w japońskie szachy z kolegą w zacienionym domu w tradycyjnie handlowej dzielnicy Kyoto. Z nieba lał się żar, ale dom, w którym graliśmy, był pogrążony w mroku. Wpatrywaliśmy się milcząco w szachownicę wyrysowaną na dnie drewnianego pudełka, wyklejonego papierem technicznym z liniami pociągniętymi atramentem, z całą powierzchnią planszy przeciągniętą następnie pokostem. W trakcie tej jednej partii szachów zmienił się jednak cały świat. Stało się to. To, o czym mówiono nam uparcie, że stać się nie może i o czym byliśmy pewni, iż się nie stanie. Nie pamiętam już, czy wygrałem, czy przegrałem tamtą partię szachów, ale nawet gdybym był wygrał, nie miałoby to żadnego znaczenia. Matka udawała się zatłoczonym wagonem odwiedzić moją siostrę w obozie ewakuacyjnym. Ciekawe, czy sam gotowałem tamtego wieczoru kolację? Nie, nie było nic do jedzenia. Zapewne przez całą noc leżałem i drżałem ze strachu. Z perspektywy czasu, dzień ów, 15 sierpnia 1945 roku, dzień, w którym cesarz ogłosił na falach radiowych kapitulację Japonii, był zapewne pierwszym dniem mojej młodzieńczości. Jeśli tak było, dodałbym tylko, że okazała się to młodzieńczość szczególna. Zaczęła się bowiem od wiedzy, że absolutnie nic nie jest niemożliwe. Wcześniej spodziewałem się, że moja młodzieńczość będzie pełna nadziei, bo mój ojciec, który zmarł, kiedy miałem 6 lat, zostawił mi tak wiele książek i do tego czasu przeczytałem już tak wiele klasyki. Zdałem nawet fragmenty bardzo starego wydania Kapitału Marksa. Każda z tych książek podpowiadała mi, że młodzieńczość to coś, co zaczyna się od niewinności i nadziei, a kończy się złamanym sercem i frustracją. Moja młodzieńczość wszakże od frustracji się rozpoczęła. Nie było w niej nic, choćby przypominającego nadzieję. Jeśli zdamy sobie sprawę, że młodzieńczość, czyli właściwie wchodzenie w okres niezależności, dorosłości, osim, jest naznaczone zniszczeniem wszelkiej nadziei, jeśli zdamy sobie sprawę, że kosmos polityczny, w pewnym sensie metafizyczny, w którym wyrastał Osima, zawalił się, kiedy ten zaczynał dorastanie, to zorientujemy się, że był on urodzonym buntownikiem w pewnym sensie, ponieważ te książki odziedziczone od ojca, między innymi Kapitał, ale także wielu innych klasyków europejskiej myśli lewicowej, którzy okażą się bardzo ważni dla Osimy. Otóż te książki były jak testament ojca, intelektualisty, który marzył o innym świecie, być może o innej Japonii. Dalej w tym eseju Osima opisuje, jak wziął te książki i zakopał je w wielkim kwietnym gazonie w ogrodzie, po czym podlewał ten gazon i obserwował, jak przez kolejne tygodnie książki te butwiały i gniły. Wydaje się, że można patrzeć na to jako na proces gnicia, ale z drugiej strony te książki być może użyźniły glebę. Na pewno biblioteka ojca i nieobecność ojca, której zresztą Osima poświęcił także osobny jeszcze esej, wskazując na ową nieobecność ojca jako na kluczową w swoim życiu. Otóż wydaje się, że ta użyźniona książkami gleba, gleba młodości i duszy Osimy, użyźniona także słowami i pamięcią po ojcu, a także zdefiniowana przez śmierć tego ojca symbolicznego, jakim dla całego kraju i zwłaszcza dla młodych mężczyzn, jako wzorzec osobowy był cesarz Japonii. Otóż wszystko to czyni Osimę, wydaje się, urodzonym buntownikiem, kimś, kto przez następne dziesięciolecia będzie odczuwał imperatyw, nakaz wewnętrzny, aby przedefiniować Japonię, przedefiniować kulturę, którą widzi dookoła siebie, podważać dogmaty, podważać konsensus społeczny, przypominać o tym, co niewygodne i cały czas wywracać glebę, ziemię ojczystą w poszukiwaniu czegoś nowego, w poszukiwaniu jej odświeżenia, także w stopniu i w trybie radykalnej zmiany. To właśnie takiej radykalnej zmianie Osima poświęci swoje kino. I od tych słów Osimy chciałem zacząć, ponieważ wydają mi się one bardzo ważne i wprowadzają też w duszę człowieka, dla którego fundacyjnym wydarzeniem jest podważenie i śmierć najważniejszego autorytetu, jaki znał przez całą swoją młodość i dzieciństwo. A teraz już po samej twórczości tego człowieka oprowadzi nas najlepszy możliwy przewodnik, to znaczy profesor Krzysztof Loska. Witam już serdecznie mojego gościa, profesora Krzysztofa Loskę. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie do porozmawiania o tym legendarnym, skandalizującym do dziś chyba twórcy, jakim jest Nagisa Oshima. I chciałbym zacząć troszkę anegdotycznie tę rozmowę. Mianowicie chciałem zapytać, czy pamięta pan swój pierwszy seans najbardziej skandalizującego filmu w tym dorobku, to znaczy Imperium Zmysłów, bo był to film, który zelektryzował, mam wrażenie, arthouse'ową, DKF-ową publiczność końca lat 70. Czy ma pan takie wspomnienie tego pierwszego seansu?
Powiem tak, Imperium Zmysłów w ogóle weszło na nasze ekrany trochę później niż sequel, bo w 92 roku tak naprawdę się to pojawiło w dystrybucji już takiej oficjalnej, bo zmieniła się sytuacja polityczna i pewne typy filmów do nas docierały. Ja ten film widziałem już wcześniej na kasetach wideo, podobnie jak wiele innych, bo w 92 roku ja już byłem po studiach, a Osimę oglądałem na studiach, na kasetach, pewno pożyczonych albo nawet u Andrzeja Pitrusa w domu, bo on miał dość sporo tych kaset. Natomiast nie pamiętam pierwszego seansu. Za to jeśli bym miał przypomnieć sobie w ogóle pierwszy seans Osimy i właśnie z Imperium w tytule, to by był ten sequel, czyli Imperium Namiętności. Bo ciekawostką jest to, że to był w ogóle chyba jedyny film Osimy, który w czasach PRL-owskich był wyświetlany w polskich kinach. On trafił do nas jesienią 79 roku. Ja go oczywiście jesienią 79 nie widziałem jeszcze, natomiast to był film, który odniósł gigantyczny sukces. Proszę sobie wyobrazić, że w 79, którym on leciał, to wyprzedził w box office bliskie spotkania trzeciego stopnia. A więc wydawałoby się, że taki hit no niebotyczny, jakim był film Spielberga, powinien wygrać. Nie wygrał, wygrał inny film wtedy, Szczęki 2, ale Oshima zmieścił się w top 10 polskiego PRL-owskiego box office'u. 1 300 000 widzów obejrzało ten film. Ja go obejrzałem chyba w 1981 roku, jeszcze przed stanem wojennym. Pamiętam to dobrze, bo to był chyba pierwszy rok mojego liceum i było w Tychach, gdzie chodziłem do liceum, kino, w którym wyświetlano powtórki, a więc nie filmy premierowe, tylko po roku, półtorej wracały filmy, bo myśmy mieli mało filmów dystrybucji. I właśnie jednym z takich filmów było Imperium Namiętności, które widziałem mniej więcej w zbliżonym czasie, kiedy i Wierną żonę Rogera Vadima. To były dwa filmy skandalizujące, z mocnym, erotycznym podtekstem. Pamiętam, że żeby wejść na ten seans, no to oczywiście trzeba było udawać 18-latka. Poszedłem z kolegami, którzy na 18 lat wyglądali, bo miałem takich. No i oni kupili bilety, ja wtedy tak pomiędzy nimi, jako znacznie niższego wzrostu wtedy jeszcze, jakoś się zmieściłem, do tego kina nas wpuścili. To było kino Halka, jedno z dwóch istniejących wtedy kin w Tychach. Ja mam do niego duży sentyment, dlatego pamiętam. Kino nieistniejące już od ponad 30 lat, jak wiele kin, czy w Krakowie, w którym mieszkam, czy w Tychach, w którym to mieście się wychowałem i spędziłem dzieciństwo i wczesną młodość. To było kino właśnie, w którym bardzo dużo filmów z tego drugiego rzutu wyświetlano. Sama nazwa Halka oczywiście nie była nawiązaniem do żeńskiej garderoby, bynajmniej, co by w przypadku Imperium Namiętności było właściwym tytułem, ale oczywiście do bohaterki opery Mniuszki, która się nazywała Halka, zgodnie z tytułem tej opery, a nazwa tego kina została wymyślona w 1937 roku, kiedy to Halka właśnie na ekranach polskich kin gościła jako adaptacja opery Moniuszki, bo kino wtedy było już trochę wcześniej otwarte, ale nazwa się wtedy pojawiła w 1937 roku i gdzieś do 1991 roku to kino istniało i właśnie tam po raz pierwszy ten film obejrzałem. To było całkiem duże kino na 400 osób, emocjonując się przede wszystkim tym, czy mnie po pierwsze wpuszczą, a czy po drugie nie wyrzucą mnie z tego kina podczas seansu, bowiem jednak pomimo, że Imperium Namiętności nie było tak skandalizujące, to jednak zawierało sobie ten ładunek erotyki. A jeśli chodzi o samo Imperium Zmysłów, no to oczywiście trzeba pamiętać, że choć zdjęcia kręcono w Japonii, to sam montaż, postsynchrony, wszystko to zostało zrobione we Francji, a mimo to Oshima został oskarżony przez sąd z takiego osławionego artykułu 175 kodeksu karnego, który to artykuł zakazywał publicznego prezentowania treści obscenicznych. Oshima pisał zresztą dość sporo na ten temat, także w tekstach publikowanych i w Japonii, i za granicą, jak wygląda sytuacja twórcy filmowego, czy w ogóle twórcy w Japonii, który narusza ten zakaz prezentowania treści obscenicznych. Ale proszę pamiętać, że te treści obsceniczne dotyczyły nie tylko kina. Słynni twórcy drzeworytów w XVIII i XIX wieku także byli często aresztowani czy oskarżani, może nie z tego samego kodeksu karnego oczywiście, bo wcześniej funkcjonował inny, ale wciąż było to bardzo poważnym ryzykiem dla artysty, jeżeli takie dzieła artystyczne, wizualne najczęściej prezentował publiczności w formie na przykład rysunków czy grafik. Więc wspomnienie mam, ale jak widać z Imperium Namiętności niż z Imperium Zmysłów, bo to był w ogóle pierwszy film Oshimy, jaki widziałem, właśnie Imperium Namiętności.
To tylko tytułem drobniutkiej anegdoty, bo wywołało to też pewną falę nostalgii we mnie, to co pan profesor teraz opowiedział. Ostatni raz, kiedy widziałem pełną, nabitą do ostatniego miejsca widownię mojego kina w mieście rodzinnym, czyli w Tarnowskich Górach, kino Europa, To był seans Oczu szeroko zamkniętych Stanleya Kubricka, czyli rok 99, o ile pamiętam. I to był, to był ostatni raz, kiedy widziałem coś takiego, że całe miasto wybrało się, prawda, do kina. Nieważne, starsi, młodsi, ale ta aura skandalu była tak ogromna. No, też pewne rozczarowanie, bo jak wiemy, ten film nie był aż tak odważny, jak obiecywała, powiedzmy, kampania reklamowa. Natomiast, no tak, niektóre kultury mają swoje transgresyjne kobiety w postaci Halki, niektóre mają w postaci Sady, bohaterki Imperium Zmysłów. Oczywiście tutaj pewien komparatystyczny element mógłby obrodzić może jakąś dobrą pracą. Natomiast dziękując za to wspomnienie, chciałbym przyjrzeć się tej filmografii, która jest niebywale bogata. Wydaje się nie mieć jakiegoś takiego jednego klucza stylistycznego, bo sam pan profesor w swoim eseju Nagisa Oshima, Eros i polityka wylicza no, chociażby taką radykalnie ekstremalną statystykę, że Noc i mgła w Japonii, czyli film z 60 roku, miał tylko 43 ujęcia, podczas kiedy Przemoc w południe, film z roku 66, ma ich ponad 2000. To są obydwa filmy Oshimy, obydwa zrealizowane no, stosunkowo blisko w tej filmografii, a pokazują, że on robi zupełnie odmienne, różne rzeczy. Robił filmy o trudnej młodzieży, takie może troszkę bliższe, bardziej ekstremalnej czarnej serii, gdybyśmy to mieli odnieść do Polski. Potem jest ta inwazja erotyki, formalnego eksperymentu. Potem są filmy bliższe społecznemu realizmowi, jak Chłopiec na przykład. Jaka jest taka główna cecha unifikująca tę twórczość?
Na pewno różnorodność, a ile można różnorodność nazwać cechą unifikującą. Kiedy w 1984 roku bodaj powstał film dokumentalny o Osimie, wypowiadał się tam Donald Ritchie, taki prekursor pisania o kinematografii japońskiej w kręgu anglojęzycznym, który właśnie na to zwrócił uwagę, że niemal każdy film Oshimy był inny od wcześniejszego. Oczywiście trochę przesadzał, ale zestawił to zresztą z Kurosawą, którego twórczość próbujemy właśnie jakoś tam podporządkować pewnym głównym ideom. Ale idąc za pana pytaniem, no to tak zastanawiając się, powinniśmy jednak, jeśli chcemy widzieć w Oshimie autora, no niech będzie, że tym pojęciem będziemy się wciąż posługiwali, dla ułatwienia raczej, nie wchodząc w meandry tego, czym jest autor, no to Oshima był wierny pewnym ulubionym motywom w całej twojej twórczości, dość długiej, bo przez 40 lat, może tych filmów nie nakręcił aż tak wiele, 22 bodajże pełnometrażowe, fabularne, ale jednak te motywy od pierwszego debiutanckiego filmu z 59, po ten ostatni Tabu z 99, pojawiały się, to znaczy konflikt jednostki z systemem. To było cały czas obecne bardzo mocno. Takim tematem przewodnim także była kwestia dyskryminacji, zarówno dyskryminacji rasowej, dyskryminacji ekonomicznej, dyskryminacji seksualnej wreszcie. I te motywy przewijały się od pierwszego debiutanckiego filmu z 1959 roku, aż po ten ostatni, czyli Tabu 40 lat późniejszy. Kolejnym takim tematem, który był charakterystyczny nie tylko dla Oshimy, ale w ogóle dla twórców nowej fali japońskiej, był temat połączenia erotyki z polityką. I to też bardzo silnie się u niego zaznaczało. No, poza tym, jeśli chodzi z kolei o płaszczyznę stylistyczną, no to tu się faktycznie wiele zmieniało. Tak jak pan wspomniał o tej liczbie ujęć, to widać bardzo mocno, jak te filmy mogły się różnić. W dodatku od lat 70. doszedł jeszcze jeden czynnik, a mianowicie taki transnarodowy model produkcji filmowej. Za sprawą sytuacji w ogóle w branży kinowej w Japonii, gdzie coraz mniej filmów kinowych powstawało, w związku z tym wybitni reżyserzy, w tym Oshima, te filmy starali się kręcić na przykład za granicą. Oshima nakręcił w koprodukcjach francuskich trzy filmy we współpracy z Brytyjczykami i Amerykanami, chyba również film, czyli Merry Christmas, Mr. Lawrence. Jednak ten najbardziej wyrazisty styl autorski znajdziemy w filmach z lat 60. właśnie. Już od debiutu fabularnego właśnie interesowała go hipokryzja japońskiego społeczeństwa, te wyraźne podziały klasowe. To się wpisywało w ten nurt kina młodzieżowego, jak się to wtedy w Japonii nazywało, czyli Seishun Eiga, począwszy od opowieści o okrutnej młodości, czy też jak to będzie wyświetlane na Nowych Horyzontach, Naga Młodość, chyba jakiś taki tytuł jest jako alternatywny. To są właśnie takie modelowe przykłady tej tematyki a la Oshima, w której także wiodącą rolę zaczyna odgrywać łączenie kwestii erotycznych z politycznymi. Oshima nie był tu wyjątkiem, bo to samo znajdziemy u Yoshidy, u Wakamatsu zwłaszcza. Dalej szukanie takich nowatorskich środków wyrazu, bo jeśli mówimy o nowej fali, to przecież Oshimę krytycy, zwłaszcza europejscy, najchętniej porównywali do Godarda, a więc do tego eksperymentatora, prawda? Jeżeli mamy takie różne linie we francuskiej nowej fali, no to te dwie podstawowe to będzie, prawda, Godard i Truffaut z drugiej strony. Więc Oshima byłby tym japońskim Godardem. To oczywiście znaczne uproszczenie jest, ale pokazuje, jak próbowaliśmy my, Europejczycy, oswoić sobie twórczość Oshimy. I w istocie to, co będzie charakterystyczne, to korzystanie z czegoś, by też odwołać się do europejskiej tradycji, z czegoś, co można byłoby nazwać efektem obcości w takim rozumieniu teatru Bertolda Brechta, a więc takiej techniki, która pozwalała wyrazić krytyczny dystans do świata, do rzeczywistości, a więc wyczulić odbiorcę na to, że ogląda film jednak, a więc demontaż tego wrażenia realności, o które by chodziło na przykład w klasycznym kinie hollywoodzkim. To, co będzie jeszcze wyróżnikiem jego kina, to nielinearna narracja, taki zmienny rytm, montaż oparty często na długich ujęciach. Ten przykład, który pan podał wcześniej, z taką znaczną liczbą ujęć, raczej jest wyjątkiem właśnie. Lubił teleobiektywy także, co nie było takie oczywiste na początku lat 60. wcale. I to, co jeszcze go wyróżnia, to, że zrezygnował z pracy w tym systemie wielkich wytwórni. Bo podobnie jak Hollywood miał ten swój system produkcyjny, tak Japonia miała te wielkie wytwórnie, w których owszem, ci twórcy nowofalowi zaczynali, Oshima również te pierwsze filmy nakręcił, wytwórni Siociku, to była największa obok Nikatsu wytwórnia japońska i tworzył własne studio, finansował tę produkcję, podobnie jak Teshigahara, jak Susumu Hani, jak Wakamatsu, jak inni reżyserzy. Jego wytwórnia nazywała się Sozosha, taki kryptonim tej wytwórni. I w połowie lat 60. właśnie tamte filmy powstawały. I wyróżnikiem tej twórczości będzie stałe upodobanie do eksperymentów, poszukiwania czegoś nowego, do takiej formy, która wytrąca widza z takiej komfortowej lektury, odbioru tego filmu. Jest to więc często takie wyzwanie rzucane publiczności, która przywykła na przykład do produktów łatwej konsumpcji, jak chociażby kino amerykańskie. Więc tej łatwości w przypadku odbioru filmów Oshimy z pewnością nie będzie.
Bardzo dziękuję za nakreślenie tego pejzażu i tematycznego, i stylistycznego. Ja wiem, znowu na marginesie mała uwaga, że mój kontakt z tą twórczością właściwie dopiero teraz obejrzałem większość tych filmów mniej znanych. Też ten silny komponent teatralny mnie uderzył. Zresztą pan też o tym pisze właśnie w swoim eseju, że teatr awangardowy tamtego czasu wdziera się do tych filmów. No ale razem z tym teatrem wdziera się taki ferwor lewicowo-rewolucyjny, wydaje się dosyć radykalny w tych filmach. I o niego właśnie chciałem zapytać, bo to jest tylko słowo, prawda? Kino rewolucyjne, kino lewicowe, ale co ono dokładnie oznaczało w w kontekście Japonii lat 50., lat przełomu, lat 60. w zasadzie. Czy Oshima się definiował poprzez jakiś konkretny program? Czy to była tylko niechęć do amerykańskiej okupacji, potem tego paktu o współpracy militarnej, który też widzimy, protesty przeciwko niemu widzimy w filmie właśnie Okrutna Młodość? Czy chodziło o tą groźbę ponownej militaryzacji, której z kolei bardzo sprzyjał Yukio Mishima, prawda? Z którymi zresztą chyba skomplikowane losy łączyły Oshima. Czy on miał swój program dla Japonii? Jak ta Japonia miała wyglądać? Co znaczy to słowo, że on był radykalnym, rewolucyjnym filmowcem właśnie w tym czasie i miejscu, właśnie w latach 60. w Japonii?
Oshima jeszcze zanim został reżyserem, czyli w czasach studiów, był dość zaangażowany w to, co się wtedy działo. Na początku lat 50. Oshima nie studiował zresztą na Wydziale Reżyserii. To nie były studia artystyczne. On studiował prawo na Uniwersytecie w Kioto. I właśnie w tamtym czasie zaangażował się już w działalność polityczną, uczestniczył w demonstracjach antywojennych wtedy i jakby w tym wczesnym okresie tej młodości, kiedy Oshima ma lat 20, no bo on w 52 roku był dwudziestolatkiem, więc ta twórczość jego to nie jest twórczość, prawda, świeżo po ukończeniu, prawda, studiów, tylko kiedy zaczyna, ma już lat 28, więc za sobą te pierwsze próby gdzieś miał. Ale w ogóle przełom lat 50. i 60. to jest okres niezwykle ciekawy właśnie pod względem tego, co się działo w takiej płaszczyźnie, powiedzmy, rewolucji młodzieżowej. Bo z jednej strony to oczywiście był ten okres początku wzrostu gospodarczego, takiego ożywienia, ale z drugiej strony to także początek ożywienia politycznego, takiej radykalizacji nastrojów społecznych. To były, zwłaszcza 60. rok, prawda, te burzliwe protesty przeciwko wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Japonii. Podpisano ten traktat o współpracy i bezpieczeństwie. To było w ogóle związane jeszcze z rozłamem w środowisku studenckim, ukształtowaniem się nowej lewicy wtedy, która wyłoniła się z Niezależnego Związku Studentów Japońskich. Oshima, podobnie jak całe jego pokolenie, krytycznie oceniał cały ten okres powojennych przemian, bo przypomnę tylko, że Japonia do 1952 roku była pod okupacją amerykańską. Przegrywając wojnę, Amerykanie tam stacjonowali. Konstytucja, którą przyjęto w Japonii, była konstytucją, która w pewnym sensie była wymuszona przez te władze amerykańskie przecież. I te przemiany, ten proces demokratyzacji, on nie był wcale tak radośnie oceniany przez to młode pokolenie. Zwłaszcza, że Oshima i nowofalowcy podważali w dużej mierze też te tak zwane humanistyczne ideały starszego pokolenia, chociażby tego, które reprezentuje Kurosawa, najsłynniejszy chyba reżyser japoński, jeśli chodzi o to, jak odbieramy kino japońskie na Zachodzie. O Oshimie chodziło więc o połączenie takiej awangardy politycznej, czyli szukanie czegoś nowego, jeśli chodzi o przemiany, z awangardą artystyczną, a więc kontestujemy obowiązujący porządek na różnych płaszczyznach, i tej płaszczyźnie społeczno-politycznej, i tej płaszczyźnie artystycznej. I ideologia, i estetyka się tutaj łączą. Stąd, prawda, ta tematyka podziałów klasowych, krytyka konsumpcyjnego stylu życia, tych korzyści, które płyną z konformizmu, więc jak czasami przedstawiał tą młodzież, to też pokazywał, że część tej młodzieży to są takie właśnie wykwity tych konformistycznych postaw, będących efektem tego sukcesu gospodarczego, w który Japonia wkroczyła. Poza tym jest to też krytyka kapitalizmu jako modelu, w którym jedyną miarą człowieka będzie sukces ekonomiczny. To widzimy w Pogrzebie Słońca, który będzie wyświetlany na nowych horyzontach. Z kolei w Nocy i Mgle w Japonii. To byśmy mogli potraktować jako najbardziej osobistą wypowiedź Oshimy, jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, bo w pewnym sensie jest to takie autobiograficzne doświadczenie. Nie dosłownie, ale w pewnym sensie sfabularyzowane poprzez to, co sam Oshima przeżył w latach 50., kiedy był świadkiem sporów w łonie partii komunistycznej, kiedy był świadkiem klęski tych postępowych reform. To wszystko gdzieś tam się zmieściło w Nocy i mgle w Japonii. Potem do tego doszły jeszcze kolejne konflikty, przecież konflikt w Wietnamie od połowy lat 60. nabierał przyspieszenia i w jego tych filmach, które powstawały w drugiej połowie lat 60. też widać te antywojenne protesty, chociażby w takim mniej znanym filmie, trochę w konwencji płytki absurdu, nakręconym Trzej Wskrzeszeni Pijacy, gdzie mamy i właśnie atak na tą obecność amerykańskich baz wojskowych, jak i, prawda, krytyczny ogląd tego konfliktu wietnamskiego. Więc może nie ma w tych filmach takiego programu, bo to nie jest kino propagandowe przecież. To nie są filmy powstałe na zamówienie polityczne, ale jednak one są wyrazem tych poglądów Oshimy, które gdzieś ukształtowały się w latach 50. i wyraźnie w latach 60. i na początku 70. były obecne aż do 71-72 roku, kiedy to, prawda, no, musiało Oshima ograniczyć z przyczyn niezależnych od niego tę aktywność filmową w Japonii.
Tak, kiedy tak słuchałem pana profesora, to też trudno nam chyba sobie zdać sprawę po tych latach, jak rozgrzanym takim kotłem polityczno-społecznym była Japonia, ale też Azja w ogóle okresu zimnowojennego, prawda? No tam właściwie gdzie nie spojrzeć, wtedy wybuchają rozmaite konflikty. Japonia z kolei musi się zmagać i z traumą po Hiroshimie, po bombie atomowej, ale też po utracie tego imperialnego statusu. No, wydaje się, że na każdym froncie tutaj następują głębokie, głębokie przemiany. To nawet za mało powiedziane, być może nawet rewolucje. Tymczasem u Oshimy rzeczywiście takim upartym toposem jest marginalizacja, dyskryminacja, to co pan wcześniej powiedział. I to dotyczy bardzo różnych grup, bo to dotyczy i odmienności rasowej. Pan też opisuje film, którego ja nie widziałem, film pod tytułem Schwytany, gdzie jest kwestia odmienności rasowej. Tam jest czarnoskóry amerykański żołnierz, więziony właściwie przez Japończyków, jest odmienność religijna. Też nie widziałem tego filmu Powstaniec, ale pan pisze o nim, właśnie tam pojawia się temat chyba jeszcze XVII-wiecznych prześladowań chrześcijan w Japonii, temat także przez Scorsese'ego bardziej jeszcze rozsławiony. Mamy tę młodzież z marginesu, mamy wreszcie kochanków, którzy po prostu radykalnością swojego uczucia oddzielają się od społeczeństwa. To oczywiście najbardziej emblematyczny przykład, czyli Imperium Zmysłów. I teraz trochę odwracam zwierciadło, bo jestem ciekaw, jak publiczność, prasa, opinia publiczna przyjmowała te filmy, bo to zwierciadło, jakie Oshima stawiał przed Japonią lat 60., 70., no, musiało być bardzo, bardzo bolesne, nieprzyjemne. Czy jak te filmy były przyjmowane? Jaka atmosfera im towarzyszyła w kraju powstania?
Znaczy, trzeba od razu powiedzieć, że to nie były sukcesy frekwencyjne nigdy. To znaczy Oshima nie cieszył się taką popularnością, jaką się cieszyło czy kino amerykańskie, co jest dość oczywiste, czy ci najwybitniejsi twórcy tego klasycznego kina. Nie wygrywał nigdy tych plebiscytów na najlepsze filmy roku, które ogłaszało czasopismo Kinema Jumbo, a więc takie najbardziej prestiżowe, gdzie co roku od dziesiątek lat publikowane są, prawda, te wyniki głosowań także dziennikarzy. A więc zarówno krytycy filmowi, jak i publiczność nie była jakoś entuzjastycznie nastawiona do tego kina. Trzeba sobie zdać sprawę, że podobnie jest z wszelkimi produkcjami tak zwanymi arthouse'owymi, to znaczy, prawda, kino irańskie, którym się zachwycamy jako krytyczne wobec rzeczywistości irańskiej, no raczej nie jest kinem, które na co dzień ogląda publiczność irańska. Podobnie trochę było z filmami nowofalowymi, zwłaszcza że, no, trzeba też pamiętać, że pod koniec lat 60. dystrybucją tych filmów zajmowała się też niezależna firma, to znaczy Art Theatre Guild, ATG w skrócie. To był rynek z założenia adresowany do odbiorcy niszowego. Oni mieli swoje kino w Tokio, tam te filmy były wyświetlane, a więc to był odpowiednik naszego dawnego DKF-u po prostu, więc trudno tutaj mówić o takim przemożnym wpływie na społeczeństwo. Natomiast w tych kręgach, powiedzmy, intelektualno-artystycznych Oshima był dość dobrze znaną postacią, także przez to, że on był aktywny jako, powiedzielibyśmy, także krytyk czy intelektualista wypowiadający się na piśmie, a więc piszący dużo tekstów. To nie jest częste, jak wiemy, żeby filmowcy na bieżąco też pisali o swojej twórczości. Oczywiście znamy tych najsłynniejszych, jak Eisenstein czy ktoś taki. Oshima może nie był teoretykiem, ale jednak on dość sporo pisał. Ten tom, który się ukazał w języku angielskim, także to był wybór przecież, no jest tomem dość grubym, to jest 300 stron dużego formatu tekstów w ogóle o sytuacji kinematografii, o sytuacji społecznej w Japonii, więc Oshima chciał być takim głosem w społeczeństwie japońskim, takim liderem trochę. Z tym ATG przecież wspomnianym przeze mnie był związany pod koniec lat 60. Zresztą jeżeli jestem przy tej wytwórni, to może nie jest to bezpośrednio związane z recepcją, ale trochę tak. Może nie z recepcją Oshimy, ale ta wytwórnia ATG znana jest chociażby z tego, że działalność tej wytwórni, a wcześniej firmy dystrybucyjnej, zaczęła się od tego, że pierwszy pokaz, jaki zorganizowali, to był pokaz Matki Joanny od Aniołów przecież. A więc w tym kręgu też, w którym Oshima pozostawał, było dość spore zainteresowanie polską kinematografią. Kawalerowicz nie był jedynym reżyserem, oglądano Wajdę, Hasa, innych, więc to był właśnie taki krąg arthouse'owy bardzo mocno. Ale wracając też do tej kwestii odbioru, to te filmy z przełomu lat 60., 70. bardzo mocno też atakują taką ksenofobię Japończyków. To widać w Śmierci przez powieszenie chociażby. Jednym z tych kilku filmów, większość to była dokumentalna, w których Oshima porusza kwestię dyskryminacji Koreańczyków w japońskim społeczeństwie, czy też Koreańczyków, którzy są obywatelami japońskimi, zajnici, a więc tymi, którzy byli częścią imperium dawnego japońskiego, bo warto pamiętać, że Korea była pod okupacją, czy też była kolonią japońską przez 35 lat i te relacje były bardzo trudne. Część tych Koreańczyków przecież mieszkała później w Japonii, ale te relacje między Japończykami a Koreańczykami były bardzo złożone i w pewnym sensie ten sztandarowy film Oshimy, czyli Śmierć przez powieszenie, o tym przecież opowiada, o tym statusie mniejszości w Japonii, o tym, jaka tak naprawdę jest ta rzeczywistość obywateli, no drugiej kategorii trochę. To nie będzie dotyczyło tylko Koreańczyków, to będzie Ainów dotyczyło, to będzie dotyczyło mieszkańców Okinawy, o których też przecież nakręci film Siostra na lato chociażby, to tam i będziemy mieć wątek okupacji amerykańskiej przecież, ale tej kwestii tożsamości etnicznej, tożsamości narodowej i złożonych stosunków między ludnością rdzenną a Japończykami. Więc nie wiem, czy też Japończycy chcieli słuchać tego, co miał im Oshima do powiedzenia, bo to był trochę taki atak na Japonię i Japończyków. Nie on jedyny oczywiście krytycznie o Japończykach się wypowiadał, bowiem takie stanowisko zajmowali także inni twórcy nowofalowi przecież. Ale to nigdy nie były box-office'owe sukcesy.
Właśnie tak trochę to sobie wyobrażałem. Przypomina mi się też taki fragment z wideo wykładu Tonego Rainsa, czyli innego jeszcze badacza japońskiego kina z kręgu jednak anglosaskiego, który przywołuje jakąś taką scenę wykładu publicznego Osimy chyba, który uparcie, i teraz nie przywołam niestety tych japońskich fraz, posługiwał się, mówiąc o Japonii, nie frazą nasz kraj, która podobno jest taka dominująca i świadczy o przynależności do grupy, tylko ten kraj. I to chyba pokazuje jego taki status outsidera w tej społeczności, ale to ja tylko podejmę, bo to już częściowo pan profesor o tym powiedział. Właśnie interesuje mnie ten temat kolonialny, bo teraz mam wrażenie, że nastąpiło takie bardzo duże wzmożenie antykolonialnych nastrojów, zresztą słuszne i moralnie motywowane. Natomiast mam wrażenie, że często definiowany jest ten kolonializm tylko i wyłącznie poprzez Zachód, jako właśnie fenomen stricte zachodni. Natomiast no, pan wspomniał o tym z kolei kolonialnym wymiarze właśnie japońskiej polityki, na przykład wobec Korei, takiej brutalnej kolonizacji. Czy Osimę, to takie trochę spekulatywne pytanie, czy dałoby się go wpisać w jakiś taki szerszy nurt kina antykolonialnego, właśnie należącego do tej do postkolonialnego dyskursu? Czy on byłby tutaj jakoś problematyczny do wpisania w tę rozmowę o tym, jak imperia upadały, co po sobie zostawiły i jak z tym dziedzictwem się mierzyć?
Do pewnego stopnia ten temat koreański, który wybrzmiewa w jego twórczości i dokumentalnej, i fabularnej w przypadku śmierci przez powieszenie, jest takim głosem w tej dyskusji dotyczącej dziedzictwa imperialnej przeszłości. Bo tak jak wspomniałem, główny bohater, który jest oskarżony o morderstwo, jest właśnie Koreańczykiem mieszkającym w Japonii. Ten okres budowy imperium to jest mniej więcej okres, który wiąże się z powstaniem kinematografii w ogóle, bo Japonia zaczyna budowę tego imperium w Azji Wschodniej czy południowo-wschodniej, szerzej to ujmując, w 1895 roku, kiedy to mamy pierwszy pokaz wynalazku braci Lumière w paryskiej kawiarni. No i wtedy zajęcie Tajwanu na mocy traktatu z Shimonoseki kończącego wojnę chińsko-japońską po prostu. Więc mamy zajęcie Tajwanu, później zajęcie Korei, zajęcie Mandżurii, części Chin, więc taka wizja stworzenia wielkiej potęgi imperialnej, ona przez te 50 lat, aż do 45 roku była bardzo mocno obecna i ona też przekładała się w pewnym sensie na kino, bo Japończycy tam, gdzie się pojawiali, też tworzyli czasami podwaliny tego przemysłu filmowego, ingerowali ewentualnie w istniejący, ale generalnie rzecz biorąc bardzo duży nacisk kładli na to, by kino zgodnie z wizją zupełnie nie prawicową, tylko lewicową, było najważniejszą ze sztuk, jak mawiał inny ideolog. I to też było widać. Osima może nie opowiada o tej przeszłości z lat 1895-1945. Natomiast będzie u niego krytyka i militaryzmu, i takich struktur patriarchalnych, które czasami się z tym łączą. Taką krytykę właśnie tego konserwatywnego, prawicowego, militarnego wzoru społeczeństwa japońskiego, gdzieś tam wyrosłego na podłożu konfucjanizmu, ta krytyka znalazła chyba najlepszy wyraz w filmie Ceremonia. Struktura fabularna tam oparta jest na takich rozbudowanych retrospekcjach, narracji prowadzonej spoza kadru i ze wspomnień bohatera wyłania się właśnie ta tragiczna historia jego rodziny. Ojciec jest zagorzałym militarystą, który popełnił samobójstwo po zrzeczeniu się boskości przez cesarza Hirohito. To było dla niego nie do pojęcia. Cesarz był Bogiem, a tu nagle cesarz mówi, że Bogiem nie jest. To ten cesarz, który panował bardzo długo, do 1989 roku, ale panował także w okresie budowy tej imperialnej potęgi od bodaj 1926 roku, więc naprawdę bardzo długo. I to jest opowieść o autorytarnej władzy nad rodem, nad rodziną, a więc w pewnym sensie nad krajem także, bo w konfucjanizmie mamy, mówiąc w uproszczeniu, ten znak równości między państwem a rodziną. I tutaj mamy tego dziadka, który przejmuje, prawda, tę władzę, jest takim zagorzałym nacjonalistą, który wyrósł na podłożu tych idei przedwojennej takiej militaryzacji, która w latach 30. naprawdę nabrała na przyspieszeniu. Z drugiej strony mamy, prawda, wujka głównego bohatera, który jest działaczem partii komunistycznej, a więc od razu mamy taką konfrontację postaw i próbę krytycznego spojrzenia właśnie na te lata 40., 50., za pomocą zresztą rytuałów rodzinnych, bo ten tytuł Ceremonia nie bez powodu się tutaj pojawił, bo głównym punktem programu fabularnego, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć, są ceremonie, czyli śluby, pogrzeby, podczas których spotykają się krewni. Trochę tak jak Yasujirō Ozu, innego reżysera, u którego te ceremonie się pojawiają, ale czemuś innemu będą służyły. I te wszystkie wydarzenia właśnie przefiltrowane są trochę przez świadomość głównego bohatera. A więc chodzi o rozliczenie z niedawną przeszłością, z tym militaryzmem końca lat 30., potem z okupacją amerykańską trochę. Ale jeżeli jesteśmy przy tym temacie rozrachunkowym z taką przeszłością imperialno-feudalną, no to moglibyśmy wziąć ten ostatni film Oshimy, czyli Tabu, który to film rozgrywa się w środowisku wojskowych, a więc znowu, w okresie bezpośrednio poprzedzającym upadek siogunatu. To są lata 60. XIX wieku. Mamy, prawda, taką demitologizację heroicznych postaw, obnażenie takich sprzeczności systemu feudalnego, który to system znalazł się w momencie przełomowym, w chwili przebudowy państwa, otwarcia się na wpływy zewnętrzne, rozpoczęcia właśnie procesu modernizacji, który to proces modernizacji będzie potem powiązany z tą budową imperium w nowym stylu po prostu. Więc takie elementy też się pojawią w tym w zasadzie jedynym kostiumowym filmie Oshimy, który moglibyśmy nazwać filmem samurajskim, gdybyśmy się uparli oczywiście, choć raczej bym tej nazwy w odniesieniu do Tabu nie użył. Więc tak można byłoby spróbować na to pytanie odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję. Tutaj się pojawia dużo fascynujących wątków. Ja chciałem troszeczkę skręcić w stronę takiego może nieoczywistego porównania, albo może kontrastu. Chodzi mi o współobecność w jednej kinematografii Nagisy Oshimy i Akiry Kurosawy, bo trochę mnie zaskoczyło, nie widziałem tego filmu niestety, bo nie znalazłem go z angielskimi napisami, że kiedy Brytyjski Instytut Filmowy na stulecie kina zlecał takim różnym reżyserom światowym filmy podsumowujące kinematografię danego kraju w takim cyklu 100 lat kina, notabene wtedy Pawłowi Łozińskiemu został polecony zrealizowanie takiego godzinnego filmu o polskim kinie, zresztą bardzo pięknego. Jakoś moją intuicją byłoby, że no właśnie, ktoś bardziej stateczny, może mniej rewolucyjny, otrzymałby takie zadanie. Tymczasem BFI właśnie zleciło to zadanie Oshimie. On nakręcił taki film o stuleciu kina w Japonii. I tym bardziej zastanawia mnie właśnie to zestawienie Oshima, Kurosawa. Są materiały wideo, takich długich rozmów pomiędzy nimi. Wydają się mnie przynajmniej, który jednak nie jest tak blisko tej kinematografii, bardzo odlegli. Chciałoby się powiedzieć, ryzykując duże uproszczenie, Smarzowski i Wajda, tak? Ktoś, kto cały czas, prawda, prowokuje, zmusza do konfrontacji z najbrzydszymi cechami narodowymi, no versus ktoś, kto prowadzi no taką, powiedzmy, bardziej wyrafinowaną, głęboką rozmowę z narodowymi archetypami. Czy te twórczości w ogóle można zestawiać, jak one się mają do siebie i także jak dwaj panowie mieli się do siebie, jeden oscarowo ozłocony, prawda, na wszelkie możliwe sposoby, wręcz ambasador kina japońskiego na zewnątrz, no i ten Oshima, ten buntownik, skandalista, rewolucjonista. Czy możemy tutaj powiedzieć, jak oni się mieli do siebie właśnie?
Jak pan przywołał teraz rozmowę, czy rozmowę Osimy z Kurosawą, to można byłoby zacząć właśnie od końca. To znaczy od takiego pełnometrażowego dokumentu, który nazywa się, o ile dobrze pamiętam, My Life in Cinema po angielsku, czyli Moje życie w kinie. Akira Kurosawa. To jest późny dokument z 1993 roku, 5 lat przed śmiercią Kurosawy. Ten gigant kina, cesarz, jak go nazywano, posługując się tym przydomkiem, co pokazuje nam, jakim szacunkiem cieszył się w kraju i jaki miał status także. I w tym filmie rozmawia dwóch panów. Właśnie Kurosawa i Oshima przez 2 godziny w takim pełnej pokory pozie siedzący Oshima, z pełnym szacunkiem zwracający się do wielkiego mistrza, ale jednocześnie w takiej bardzo przyjaznej atmosferze to się wszystko odbywa. Ten film wygląda, jakby prawie nie było cięć. To są pytania, które zadaje Oshima, nie prowokacyjne, nie oskarżycielskie, ale takie próbujące zachęcić Kurosawę do opowieści o początkach jego twórczości, o tym, jak wyglądał ten epizod malarski trochę. To tak jakby właśnie Smarzowski rozmawiał z Wajdą i wypytywał go, a jak to było właśnie w tych latach 40., kiedy panie Andrzeju studiował właśnie razem z Wróblewskim, z Kantorem, te pierwsze lata w akademii, kiedy pan chciał być malarzem jeszcze. To trochę tak to wyglądało. Opowieści o pierwszych próbach, kiedy był asystentem, więc powiem tak, stosunek Oshimy do Kurosawy zmienił się na przestrzeni dekad. Był bardzo krytyczny w latach 60., zarówno krytyczny wobec poglądów, które reprezentował publicznie Kurosawa, jak i wobec stylu jego filmów, który uważał za staroświecki, i wreszcie do tematyki, która zaczęła dominować w twórczości Kurosawy w latach późnych 50. i 60. Więc Oshima przedstawiał tego Kurosawę jako antytezę nowej fali. Nie tylko Kurosawę zresztą, ale jako jednego z tych twórców, prawda, od których by się chciał odciąć. Ale z drugiej strony właśnie później, w latach 70., 80., ta relacja się zmieniła. Ale kiedy tak mamy porównać Kurosawę i Oshimę, to z pozoru nam się to wydaje absurdalne oczywiście, bo z czym się nam kojarzy Kurosawa? No filmy samurajskie powiedzielibyśmy przecież. Rashomon, 7 samurajów, Tron we krwi, Ukryta forteca, Straż przyboczna, Sobowtór, no to są tytuły, które jeżeli ktoś zna kino japońskie, to raczej te się pojawiają w jego świadomości. Ale gdybyśmy się bliżej przyjrzeli twórczości Kurosawy, to przecież jego dorobek powojenny to nie są filmy samurajskie. Ich było no, ze 2 w zasadzie przez długi czas. Mamy 10-12 filmów współczesnych, poruszających problematykę aktualną, tych przemian, które wtedy zachodziły, procesu demokratyzacji Japonii, tuż po 1945 roku, jak Nie żałujcie naszej młodości chociażby, tej sytuacji takiej bardzo trudnej, która po wojnie kraju jednak zniszczonym w dużej mierze nalotami przecież amerykańskimi w przypadku Tokio. No pokazuje tę rzeczywistość dopiero odbudowującej się Japonii, jak chociażby w Pijanym Aniele, w Zbłąkanym Psie. To nie są filmy, w których ktoś dobywa miecza. Nic z tych rzeczy. One się dzieją właśnie tu i teraz, powiedzielibyśmy. Więc Kurosawę też interesowały diagnozy współczesności w tym okresie 45, powiedzmy 50 kilka. Oczywiście to też wypływało z tego, że filmów tak zwanych jidaigeki, czyli filmów historycznych, kręcić po prostu nie bardzo można było, bowiem zgodnie z zapisami cenzury Amerykanie uważali, że one są pochwałą feudalnego porządku. No, co było oczywiście wynikiem tego, jak te filmy wyglądały w latach 30. czy 40., gdzie faktycznie mogły taką pochwałą być. Ale filmy samurajskie stały się narzędziem krytyki przecież porządku feudalnego. To widać w moich ukochanych filmach Kobayashiego chociażby, czyli w Harakiri i Buncie. To jest takie oskarżenie przecież rzucone temu modelowi społeczeństwa, które przez kilkaset lat właśnie było uwięzione w takim feudalnym myśleniu. Więc Kurosawa też próbował się od tego trochę odciąć, mając jednak wyraźnie antywojenne poglądy. To widać też w Siedmiu Samurajach przecież, gdybyśmy na to spojrzeli, jako takim filmie, który można odczytać też w tym paradygmacie jakimś współczesnym. To, co jeszcze łączy Osimę z Kurosawą, oczywiście szukając trochę na siłę tych związków, to los obu reżyserów w latach 70. i 80. To jest okres załamania się kinematografii japońskiej, tego systemu, który obowiązywał. Nawet największe wytwórnie typu Nikatsu przeżywają kryzys. Nikatsu przerzuca się na filmy erotyczne. To oczywiście jest okres triumfu telewizji, ten początek lat 70. Filmów produkuje się znacznie mniej. Ten złoty okres końca lat 50. kończy się dekadę później i dotyka to najwybitniejszych. Wspomnianego przeze mnie przed momentem Kobayashiego, który też bardzo niewiele już filmów nakręci, od lat 70. począwszy, ale dotyka także Kurosawę. No bo zobaczmy, w bodaj 70. roku kręci do Deskaden, a potem co? Potem prawie nic w Japonii. Dersuzawa. Film nakręcony w Związku Radzieckim przecież, w całości, koprodukcja tak naprawdę. 80. rok, kolejny film, więc dwa filmy tylko przez dekadę, a Kurosawa kręcił dużo. Sobowtór, nakręcony niby w Japonii, ale kto sfinansował, kto jakby przekonał producentów, by wyłożyli pieniądze? Coppola z Lucasem po prostu, a więc ci dwaj wielbiciele talentu Kurosawy, którzy przeżywali wtedy swoje triumfy. Pamiętajmy, Lucas, świeżo po Gwiezdnych Wojnach, tuż przed Imperium kontratakuje. Coppola przecież, Ojciec Chrzestny 1, 2, a więc też takie wielkie sukcesy. No akurat Czas Apokalipsy też w tym samym czasie powstaje, kiedy Sobowtór. Więc ten kryzys twórczy związany z sytuacją w kinematografii, to samo dotknie Osimę przecież. W latach 70. co się dzieje z Osimą? Po 72 roku nie kręci filmów całkowicie japońskich. Oba imperia wyprodukuje francuski producent Anatole Domang. No i premiery są we Francji po prostu. Japońska publiczność nie zobaczy wersji nieocenzurowanych. To nie wchodzi w rachubę. Max, moja miłość, kolejny film będący koprodukcją. Charlotte Rampling w roli głównej i też koproducent francuski. Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, David Bowie w roli głównej. Na pewno nie jest to aktor japoński, co do tego nie ma wątpliwości. Mamy oczywiście aktora japońskiego, Takeshi'ego Kitano, który wystąpi, ale mamy znowu koprodukcję, więc cały ten okres lat 70., 80. to po pierwsze filmów bardzo niewiele, a po drugie właśnie trudno je zrealizować wyłącznie w japońskich wytwórniach. I to łączy Kurosawę z Osimą bardzo. Później, w drugiej połowie lat 80. sytuacja się zmieni, więc trochę filmów jeszcze Kurosawa zdąży nakręcić, ale też wciąż widać tą obecność takiej transnarodowej produkcji. Przecież w Rapsodii Sierpniowej, filmie o bombie atomowej i ofiarach tej bomby, o tych, którzy przeżyli, no wystąpi Richard Gere, a więc ktoś, kto nie jest kojarzony raczej z kinem azjatyckim. To jest, prawda, ten ukłon w stronę ewentualnie jakiegoś koproducenta amerykańskiego. Więc to pokazuje też sytuację taką instytucjonalną tej kinematografii, w której losy Osimy i Kurosawy jakoś tam będą paralelne, tak mógłbym powiedzieć.
Znakomicie, bardzo dziękuję. Tutaj fascynujące są te transnarodowe rzeczywiście wątki. Richard Gere, jak wiemy, wielki entuzjasta i także praktykujący buddysta, tutaj też odnajdujący się właśnie w tym świecie Kurosawy. No, można powiedzieć troszkę z żalem, że szkoda, że Oshima w latach 60. wczesnych nie nakręcił przynajmniej jednego takiego filmu przygodowego jak Ukryta Forteca i nie zainspirował Lucasa w ten sposób. No, mówi się czasami o Gwiezdnych Wojnach, niemal jako o pierwszych Gwiezdnych Wojnach, jako niemal remake'u Ukrytej Fortecy. No, może zaskarbiłby sobie wtedy na tyle sympatii, żeby po latach, prawda, też Lucas mu pomógł finansowo, tak jak pomógł właśnie Kurosawie. Natomiast skręcając już w stronę ostatniego pytania, ale jeszcze czyniąc mały objazd po drodze, mikroobjazd, bo zanim zadam to ostatnie jako pewną wisienkę na torcie, to zafascynowało mnie to zderzenie dwóch nazwisk jeszcze obecnych w pańskim eseju Eros i polityka, mianowicie Mishima i Oshima. Bo wspomina pan o tym, że Mishima bronił filmu Noc i mgła w Japonii po tym, kiedy on został zdjęty z ekranów, została ograniczona jego dystrybucja. Tymczasem wszystko, co wiemy o politycznych poglądach Mishimy, na pewno go, że tak powiem, plasuje na ekstremalnym, no, drugim biegunie, prawda? Wielki fan militaryzacji, powrotu do imperialnego statusu Japonii i tak dalej. Tymczasem gdzieś znalazłem też taką informację, że oni często ze sobą dyskutowali w jakimś takim gronie akademickim. To były jakieś takie pojedynki chyba ideologiczne. Czy coś więcej wiemy na temat tej relacji?
Znaczy, mnie za wiele nie wiadomo na temat relacji Mishimy i Oshimy. Choć jednego i drugiego znam dość dobrze. Oczywiście Mishimę przede wszystkim jako pisarza, bo on jako filmowiec, oczywiście mamy ten świetny krótkometrażowy, półgodzinny bodaj film na podstawie jego własnego opowiadania Umiłowanie ojczyzny. To ma czasami tytuł Patriotyzm, gdybyśmy angielski tytuł przetłumaczyli dosłownie. I pokazuje to Mishimę jako niezwykle ciekawego reżysera, który by się wpisał świetnie w kontekst kina nowofalowego, bo to jest ten okres, prawda, połowy lat 60., tych triumfów nowej fali. Ale pomimo, że byli na przeciwległych biegunach, jeśli chodzi o poglądy polityczne, to obaj też byli outsiderami. Obaj byli takimi enfants terribles tej japońskiej sceny artystycznej. Nigdy nie byli mainstreamowi. Jeden i drugi miał problemy prawda, takie konteksty obyczajowe także ich sztuki odgrywały istotną rolę. Ten atak także w pewnym sensie na takie wartości, które wydawały się uświęcone, u Mishimy także znajdziemy. On będzie może będzie wyrażał taką pochwałę militaryzmu, ale wobec ówczesnej polityki japońskiej był bardzo krytyczny. Przecież cały ten pomysł spisku, który poprzedzał jego samobójczą śmierć, a więc takiego przewrotu niemal politycznego, wojskowego, który chciał Mishima dokonać, też pokazuje jego status. Z jednej strony mieliśmy tych rewolucjonistów lewicowych, jak Masao Adachi, on związany przecież troszkę z tą nową falą za sprawą współpracy z Wakamatsu. Adachi był takim radykalnym lewicowcem, prawda, członkiem tej japońskiej armii czerwonej przecież, skazanym na wieloletnie więzienie, uciekł z Japonii. Mishima również miał problemy z prawda, tym kontekstem takim prawnym, moglibyśmy powiedzieć, bo proszę pamiętać, że w Japonii obowiązywała zasada raczej no, zero militaryzacji po 1945 roku. Nie utrzymywano armii. Były te siły, prawda, takie paramilitarne, powiedzielibyśmy, trochę takie samoobrona, obrona cywilna, tego typu rzeczy. Oczywiście to było bardzo rozbudowane, żeby ukryć ten, prawda, aspekt militarny, więc W żadnym razie też Mishima nie był przedstawicielem tego mainstreamu. No, Mishima też był trochę starszy od Oshimy, więc tutaj też ta różnica wieku, trochę innego doświadczenia, wydaje mi się, i na pewno nie tych grup studenckich, które były skrajnie lewicowe, bo z nimi Mishima raczej chyba nie był za pan brat w tym wczesnym okresie kształtowania się tej jego osobowości artystycznej jako pisarza i dramaturga, którego zresztą coraz lepiej znamy w Polsce za sprawą przekładów, które w ostatnich latach pojawiły się na polskim rynku. I zbiór esejów, który się niedawno ukazał pod tytułem Słońce i stal, tekstów powstałych w połowie lat 60., w pewnym sensie mógłby nas poprowadzić w stronę takiego poszukiwania jakichś punktów zbieżnych między Oshimą a Mishimą, bowiem jednym z takich wiodących tematów w tym zbiorze esejów jest poszukiwanie jakby możliwości przekraczania ograniczeń cielesnych. To znaczy jednym z tematów powracających jest ciało, fizyczność tego ciała. Oczywiście chodzi mu także o ćwiczenia fizyczne w sensie militarnym jak najbardziej, ale tutaj widać także, że Mishima jest w opozycji w stosunku do tych dominujących w tamtym czasie w Japonii sposobów myślenia i o społeczeństwie, i o roli jednostki w tym społeczeństwie, więc taki krytyczny namysł nad tym, którą drogą ma iść Japonia, jest u obu. Tylko u Oshimy i u Mishimy te drogi będą rozbieżne.
Rozumiem, bardzo dziękuję. Tych porównań i zestawień jeszcze by można pewnie dużo, dużo tutaj utkać. Gdzieś tam w tle pewnie mogłoby się pojawić nazwisko Imamury i tak dalej, i tak dalej. Te komparatystyczne ćwiczenia mogłyby jeszcze trwać, ale zmierzając już do końca i bardzo dziękując za te wszystkie tropy, bo jestem przekonany, że wszystkie osoby też, które biorą udział w tej retrospektywie na Nowych Horyzontach i które też posłuchają tej rozmowy, dzięki temu o wiele głębiej spojrzą na te filmy. Ostatnie pytanie jest, zaraz się okaże, czy najtrudniejsze, czy najprostsze. Który z filmów Oshimy jest jego arcydziełem? Czy możemy mówić o jednym filmie, który pańskim zdaniem w tej filmografii zajmuje to poczesne miejsce filmu najdoskonalszego, najważniejszego?
Nie jest to łatwe pytanie. W ogóle ja bardzo rzadko używam określenia arcydzieło. W przypadku kinematografii japońskiej kilka bym na pewno sobie znalazł. Nigdy nie zastanawiałem się nad arcydzielnością w przypadku Oshimy, co nie znaczy, że jego filmy nie są ważne czy znakomite, ale gdybym miał wymienić dwa takie najważniejsze, czy bym nazwał je arcydziełami, to już jest sprawa bardziej do dyskusji, ale najważniejsze także dla mnie jako widza, a obejrzałem chyba wszystkie jego filmy i w ogóle wielbiciela kina japońskiego, to z tego pierwszego okresu, czyli nowofalowego, tak go nazwijmy, podsumowującego to, co się wtedy i w kinematografii, ale i w Japonii działo, byłby film Po wojnie tokijskiej, który powstał od razu po niepowodzeniu protestów studenckich, tych masowych aresztowań uczestników demonstracji, bo na poziomie formalnym film ten stanowi zwieńczenie tych wszystkich artystycznych poszukiwań Oshimy. Jest też tym wyzwaniem rzuconym publiczności ze względu na takie techniki dezorientujące. Oshima cały czas wymaga ode mnie jako widza takiej aktywności. Ciekawą techniką, ciekawym zabiegiem w tym filmie jest posłużenie się takim chwytem, który znamy z kina europejskiego, czyli filmem w filmie, a więc płaszczyzną autotematyczną. Mamy bohaterów, którzy dyskutują przy stole montażowym tuż po projekcji filmu swojego kolegi, który popełnił samobójstwo i zostawił jako testament film po prostu. I widzimy taki paradokumentalny film trochę, którym no nic nie ma, można byłoby powiedzieć. Są puste, miejskie krajobrazy. Oshima tutaj nawiązuje do tego, co się działo wtedy, pod koniec lat 60., w takim fermencie intelektualnym, powstała tak zwana teoria krajobrazowa, Fukeiron, czy też, jak nazwał to Masao Matsuda, tokijskie wojny krajobrazowe. To zresztą miał być pierwotny tytuł tego filmu. Tak on się nazywał właśnie, tokijskie wojny krajobrazowe. I to jest odniesienie do tej sekwencji filmu w filmie, w której to sekwencji reżyser pokazuje słupy energetyczne, skrzynki na listy, anteny, prawda, na dachach budynków, przejścia uliczne. W zasadzie mamy pozbawione logicznego uporządkowania ujęcia przestrzeni miejskiej. I to prowokuje nas do kluczowego pytania. No sorry, ale jaki jest polityczny sens tych obrazów? No i właśnie, reżyser przekonuje, że one tworzą wszechobecne sieci połączeń, przepływów, które są nadzorowane przez państwo. To właśnie władza wcale nie jest tożsama z policją, z wojskiem czy z parlamentem, ale z transportem, komunikacją, infrastrukturą, szlakami handlowymi, wymianą informacji. A więc Oshima pokazał tu coś, co stanie się tematem później filozofii mediów, u Paula Virilio, czyli jak w tkankę miejską są wpisane instytucje nadzoru, powiedzielibyśmy dzisiaj. Wtedy jeszcze nie było tych wszystkich kamer miejskich przecież, bo to 70. rok, ale mamy zapowiedź tego, co się wydarzy w płaszczyźnie politycznej. A więc to byłby jeden z tych filmów. A drugi, który może być klamrą naszej rozmowy. Zapytał pan o Imperium Zmysłów. I gdybym miał wymienić jeden film, który jest arcydziełem, to może byłoby to właśnie Imperium Zmysłów. Także dlatego, że oba Imperia to były dwa pierwsze filmy, które Oshimy widziałem. Imperium Namiętności pamiętam, o czym już na samym początku opowiedziałem, mając tam lat 15-16 oglądając go. Imperium Namiętności obejrzałem trochę później, właśnie jako pierwszy film kinowy Oshimy, ale Imperium Zmysłów jest tym arcydziełem. Imperium Namiętności jest znacznie słabszym filmem. I w tym filmie, w Imperium Zmysłów, porusza te tematy, które mnie gdzieś tam zawsze interesowały, to znaczy kino transgresji, normy moralne, prawne, które obowiązują w społeczeństwie. W dodatku w tym filmie także mamy tą krytykę modelu patriarchalnego, bo wydaje się, że to jest pornografia. Pornografia, no przecież adresowana dla mężczyzn, wydawałoby się oczywiste, gdzie przedmiotem, czy też może obiektem oglądu jest kobiece ciało wystawione na pokaz. Ale sprawa jest tu bardziej złożona, bo wcale to nie kobiece ciało jest tylko obiektem pożądania w tym filmie i wcale nie jest konstruowane jako bierne, uległe, poddane temu męskiemu spojrzeniu, irracjonalne, histeryczne i tak dalej. Nic bardziej błędnego, bo zamiast pokazania męskiego pożądania, co robi Oshima w tym filmie, on pokazuje pożądającą kobietę po prostu. To ona jest tą aktywną, to ona panuje nad mężczyzną. W dodatku mamy w tym filmie temat, który też mnie zawsze interesował, czyli związku Erosa i Thanatosa. Śmierć z rozkoszy, która dla mężczyzny wydaje by się być się ostatecznym dowodem miłości. Jest to oczywiście taka ucieczka w fantazję trochę. To jest temat, który zawsze gdzieś był obecny u europejskich filozofów, pisarzy, jak Georges Bataille, jak Pierre Klosowski, także Freud oczywiście, bo ten temat związku Erosa i Thanatosa u Freuda przecież będzie. Proszę też pamiętać, jaki jest tytuł oryginalny tego filmu. To nie jest żadne Imperium Zmysłów. Ai no Corrida. Corrida miłości. Corrida tam to jest oczywiście, prawda, europeizm taki językowy, bo nie ma przecież takiego słowa japońskiego, ale ono tam właśnie jest zapisane. Corrida, corrida miłości, rytualne spotkanie ze śmiercią, prawda, wiemy czym jest corrida przecież. Ostateczna transgresja, zniesienie, prawda, różnicy między dobrem i złem do pewnego stopnia. Z drugiej strony podtrzymanie takiego zakazu. A więc to jest w pewnym sensie takie arcydzieło dla mnie tego reżysera. Ja bym posłużył się jeszcze, jeśli można, cytatem, nie swoim bynajmniej, nie mam zwyczaju samego siebie cytować, ale cytatem z czytanej przeze mnie, czytanej to nie jest dobre słowo, książki, która się świeżo ukazała. 2,5 tysiąca stron notesów Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda był zapalonym kinomanem. Kończę Wajdą nie dlatego, by pokazać, że to najważniejszy reżyser i ważniejszy od Osimy, ale dlatego przede wszystkim, że Wajda fascynował się kinem japońskim od samego początku. Pierwsze zapiski tutaj gdzieś dotyczące Japonii są już z 50 roku, 74 lata temu. Już ogląda wtedy kino japońskie. Natykam się, przeglądając właśnie zapiski z 77 roku, na taki oto fragment. 7 czerwca, wtorek, Paryż. Imperium zmysłów Osimy. Niewiarygodne, ale to jest pierwszy taki film, który nie jest śmieszny. Może dlatego, że ona, chodzi o bohaterkę, nie gra śmiałości jak inne w tego rodzaju sytuacjach, ale widać, że jest zmuszona to robić i być taką. Nieustająca powtarzalność sytuacji wydaje się niemożliwa do przeprowadzenia w tak długim filmie, ale ponieważ śledzimy rozwój choroby, szaleństwa, znosimy to jako nieuniknioną konieczność. Wielki film, trudny do ominięcia, jeżeli zechce się coś na ten temat, czyli temat seksualności, opowiedzieć. To pokazuje, że bardzo krytyczny także wobec nowego kina przecież Wajda dostrzegł w tym filmie, przecież w filmie niebliskim mu intelektualnie ani artystycznie, coś wyjątkowego tak naprawdę. I coś wyjątkowego w tym filmie w dalszym ciągu jest, kiedy oglądamy go, no, prawie pół wieku później. On powstał w 76. Mamy 2024 i myślę, że on dalej może być takim szokiem estetycznym, poznawczym, także obyczajowym dla współczesnego widza. No i będzie można zobaczyć go w Polsce na dużym ekranie, co też jest istotne, bo on jest znakomicie także zrobiony, świetnie zagrany. I wymaga dużej odporności także od widza. Może nie takie jak przy okazji Salo Pasoliniego, ale także jest to wyzwanie rzucone publiczności.
No, jest tutaj niebywała synchronia, którą jeszcze chcę naświetlić słuchaczom, bo przed chwilą, kiedy nagrywaliśmy tę rozmowę, musiałem na chwilkę przerwać paczka, kurier przyniósł paczkę i tak się składa, że to są właśnie te notesy Wajdy, które zamówiłem przedwczoraj i przyszły, więc za chwilkę sam zanurzę się w tę lekturę. To 4 wielkie tomy, to chyba największe wydarzenie wydawnicze ostatnich lat, jeśli chodzi o polską kinematografię i jej badanie. Także tym bardziej cieszę się, że pan profesor przywołał fragment Wajdy. Ja mogę tylko, rozmarzyłem się przez chwilę, no, nie erotycznie, tylko estetycznie. Co by było, gdyby Wajda miał taką szansę nakręcenia filmu bardziej transgresyjnego, niż to było możliwe oczywiście w warunkach, w których pracował. Nie dowiemy się, jakby to mogło wyglądać. To tylko jego uczeń Andrzej Żuławski mógł tak poszaleć, prawda, w Paryżu, no i później także w Warszawie w filmie Szamanka, który poniekąd jest wariacją na podobny temat, ale ocenę tego filmu już zostawiam poza tę audycję. On ma też swoich zaprzysięgłych fanów. Panie profesorze, ja z ogromną naprawdę radością tę rozmowę odbyłem. Bardzo dziękuję za ten czas. Jestem przekonany, że ona też pomoże widzom nowych horyzontów. Dla mnie to też był powrót do zajęć, na które lata temu do pana profesora uczęszczałem, więc to była bardzo, bardzo miła dla mnie podróż w czasie. Kłaniam się i dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że twórczość Osimy będzie cały czas po prostu odkrywana przez młodych widzów.
A ja dziękuję bardzo za zaproszenie. O kinie japońskim zawsze mogę opowiadać z przyjemnością, z zaangażowaniem i to była też prawdziwa rozkosz wrócić w pewnym sensie do Osimy, nie bezpośrednio do filmów, ale właśnie przypomnieć sobie podczas rozmowy właśnie to, co kiedyś się oglądało, zdobywając także czasami z niejakim trudem, bo nie wszystkie te filmy są łatwo dostępne i nie można do nich było tak dotrzeć, zwłaszcza przed wielu, wielu laty. Dziękuję bardzo raz jeszcze.
Bardzo dziękuję profesorowi Losce za tę rozmowę. Dla mnie to była naprawdę wielka przyjemność i mogę was tylko odesłać do licznych publikacji profesora Loski, w tym oczywiście do tych poświęconych japońskiemu kinu. Ponieważ jednym z tych dwóch arcydzieł, mimo że to ja narzuciłem trochę tę kategorię, na które profesor Roska wskazał w ostatniej części naszej rozmowy, był właśnie film Imperium Zmysłów. I ponieważ podpowiedział nam na początku rozmowy z kolei, że ten film miał swoją właściwą kinową polską dystrybucję w roku 1992, a zatem dopiero po upadku komunizmu, już w warunkach tej, powiedzmy, kapitalistycznej polskiej dystrybucji, chciałbym domknąć ten odcinek dłuższym cytatem, dłuższym fragmentem z pięknego tekstu, jaki o filmie Imperium Zmysłów, który, jak widzimy, także zachwycił Andrzeja Wajdę, napisał Jan Gondowicz. Jan Gondowicz, czyli dla wtajemniczonych jedno z najlepszych piór w historii polskiej kultury, chyba należy tak powiedzieć. Człowiek wielkiej ekscentryczności, talentu i piękna, tak ja o nim myślę, tłumacz najtrudniejszych i najbardziej stylistycznie rozhasanych autorów francuskich, między innymi. Człowiek, o którym można powiedzieć, że jest wcielonym oczytaniem i wcieloną radością literatury. To pozwólcie, że to będzie moja definicja Jana Gondowicza. Otóż Jan Gondowicz napisał esej, recenzję Imperium Zmysłów właśnie w 1992 roku, opublikowaną w piśmie Film. Wtedy to był tygodnik i w numerze 27 z roku 92, czyli z 5 lipca, pojawił się tekst pod tytułem Akt nieprzerwany, który świadczy, krótko mówiąc, o geniuszu eseistycznym Jana Gondowicza. To był taki czas, kiedy Gondowicz pisywał recenzję właśnie na łamy filmu. Czas, moim zdaniem, niedostatecznie długi, ale znajdziecie te teksty w starych rocznikach. Zawsze mam takie marzenie, żeby ktoś zebrał je i wydał w jednym tomie. Natomiast pozwólcie, że przeczytam, tak jak powiedziałem, obszerne fragmenty tego tekstu i z nim was zostawię, bo ja tego lepiej nie podsumuję. Profesor Loska wprowadził nas już w sposób doskonały, więc teraz pora na słowa Jana Gondowicza, które będą takim literackim domknięciem opowieści o filmie chyba najbardziej transgresyjnym w całej historii kina, czyli właśnie o Imperium Zmysłów. I tutaj na początku Jan Gondowicz odwołuje się do takiego zjawiska z estetyki japońskiej, które on podaje jako shibui. Zapisy tego słowa są różne. W każdym razie ja znalazłem kilka definicji shibui, czyli ta część estetyki japońskiej, która wskazuje na prostotę jako na jedną z kluczowych estetycznych wartości. Więc od tego zaczyna Gondowicz. I teraz ja już się z wami pożegnam, ponieważ te słowa chciałbym, żeby wybrzmiały samym Gondowiczem. Ja bardzo dziękuję za słuchanie, dziękuję patronkom i patronom, dziękuję profesorowi Krzysztofowi Losce, dziękuję Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu mBank Nowe Horyzonty za współpracę. To wszystko jest dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że ten odcinek mógł powstać, ale po słowach Gondowicza ja już nie będę miał nic do dodania, bo ja nie umiem tak pisać jak on i cieszę się, że ktoś tak umie pisać i pozwólcie, że po prostu zostawię was z tym tekstem. Po ostatnich słowach recenzji Gondowicza ten odcinek się zakończy. Czytam. Shibui to szczyt japońskiej elegancji, wyzywająca prostota. Shibui jest obraz stworzony jednym ruchem pędzla, kubistyczny fałd jedwabiu, wiersz z 10 słów. Imperium Zmysłów też jest bardzo shibui. Tematem jest namiętność, a więc istnieć może tylko to, co jej służy. Rolę shibui w seksie i sztuce naświetla tekst, z którym zetknęło się zapewne niewielu widzów Imperium Zmysłów. Wspaniałe opowiadanie o tym, jak powstają opowiadania, to tytuł z 1926 roku Borysa Pilniaka. To studium japońskiego oficera, sztabowca o świetnych europejskich manierach, który poślubił Rosjankę. Usunięty z armii, zamieszkał z żoną w domku na odludziu. 3 lata żyli jak tradycyjni, bardzo ubodzy Japończycy, potem zjawił się tłum. Rosjanka pojęła, że jej mąż napisał powieść, znakomitą powieść, ale nie mogła tej powieści przeczytać. Dopiero po dłuższym czasie wtajemniczył ją pewien znający rosyjski literat z Tokio. Powieść była o niej, o wstrząsie jej konfrontacji z surową japońską prostotą, z brakiem sentymentalizmu, z małżeńską dyscypliną, o tym, jaka jest biała kobieta, jakie ma ciało i jak szybko robią się jej odciski na kolanach, o tym, jak dyszy i miota się podczas aktu na twardej macie podłogi, jak skręca się w spazmach biegunki, jak się męża boi, wstydzi i jak go pożąda i jak bardzo nie jest shibui. Seksualizm jako ceremoniał, a nie jako gra. Rzeczowy, jawny i bezgrzeszny. Stanowi szok, jaki europejska widownia Imperium Zmysłów dzielić może z bohaterką opowiadania Pilniaka. Miłość fizyczna bez zaklęć i słodkich słówek, za to do kresu wyczerpania, gdzie rolę deklaracji spełnia niezmordowana sprawność, zgodna jest z duchem kultury, która nie znosi pozorów, w której władza jest władzą, wierność wiernością, a śmierć śmiercią. Rozkosz po japońsku jest rozkoszą ascetów i, jak w praktykach ascetycznych, przechodzą kochankowie Oshimy od rytuału do uwewnętrznionej medytacji i od medytacji do samozatracenia. A potem następuje odkrycie bólu. Ból prowadzi do wiedzy, że szczyt doznań leży już po tamtej stronie życia. Nieszczęściem erotyzmu jest fakt, że spełnienie, jakie może on ofiarować, jest dla zapamiętałych kochanków niewystarczające. W Europie nadchodzi tu zwykle etap wzajemnego dręczenia. Kochankowie japońscy wybierają drogę Don Juana we dwoje. Zapraszają do łóżka śmierć. Demoniczną rolę w tym związku odgrywa ona. Najpierw zaraża mężczyznę fascynacją. Przypadkowy, przelotny kontakt zmienia się w sprawę, która komplikuje mu życie. Potem daje mu odczuć, i to nie przy pomocy słów, że jest kobietą wyjątkową, taką, o jakiej inni mogą tylko marzyć i jakiej nigdy więcej w życiu nie spotka. Jest kobietą, z którą można spróbować wszystkiego. I dopiero wtedy przychodzi coś osobliwego, spoufalenie, a może nawet intymność. W żadnym przypadku czułość. To granica dla erotyki japońskiej nieprzekraczalna. Ale poczucie złączenia losów i partnerstwa w eksploatacji wszelkich osiągalnych walorów erotycznych drugiej płci. W tym partnerstwie stronę poszukującą, stronę nienasyconą, stanowi kobieta. Przejmuje inicjatywę i coraz brutalniej wymusza zgodę na seksualne innowacje, które coraz wyraźniej przybierają kształt eksperymentów. Gdy odkrywa szczególnie fascynujące sensacje towarzyszące duszeniu partnera, jest to początkiem wiadomego końca. Dobrała się sadystka z masochistą, skwitować mógłby widz europejski. Ale to coś innego. Praktyki sadystyczne tylko posługują się erotyzmem. Sadysta chce posiadać ofiarę z duszą i ciałem. Coś, co w erotyce trwa sekundy, chciałby przedłużyć na godziny i nie przeszkadza mu przy tym samotność onanisty długodystansowca. Masochista pragnie poczuć się przedmiotem, bo własne ja przeszkadza mu w odczuciu realności zespolenia. Seks europejski jest skażony nie tylko strachem, lecz i kiepską metafizyką. Bohaterowie Imperium Zmysłów są empirykami miłości. Erotyzm ich służy tylko erotyzmowi, ale właśnie dlatego chcą przeżyć więcej i więcej. Więcej niż można, więcej niż się da. Ale nie więcej niż wolno, bo wolno w zasadzie wszystko, choć budzi to niedowierzanie, niejakie zgorszenie, a być może i zazdrość. Dom schadzek, w którym toczy się akcja, jest otwarty dla wszystkich, póki mają pieniądze. W liberalnej Europie taka para musiałaby się konspirować z dala od ludzkich oczu, na pustyni, w samotni luksusowej willi lub zapomnianego strychu. Tu sake, posiłków i rozrywek dostarcza damska obsługa, coraz bardziej tylko zafascynowana fenomenem natury. Sprawa aż do dramatycznego końca rozgrywa się właściwie jawnie, a pewna jej wzniosłość jest dla wszystkich zrozumiała. Wielka namiętność realizuje się w sferze niskiej pod względem nie tylko społecznym, nie w empireum wysublimowanych uczuć, lecz w realności spracowanych do cna genitaliów, nie w obłoku poezji, lecz na oczach prostych ludzi, pracowników przemysłu rozrywkowego. Na macie, tuż przy ziemi.